Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Witaj się, Barbara. Program realizuje ojciec Grzegorz. Drodzy Państwo, na początku muszę przeprosić, ale powiem tak, że dosłownie wstałam z łóżka, żeby jakoś tak być dzisiaj z Państwem. A przede wszystkim, żeby nie zawieść mojego gościa dzisiejszego, z którym się umawiałam już dość dawno na spotkanie. A moim gościem dzisiaj jest pani Małgorzata Gulakowska. Pani Małgorzata jest studentką.
Tak, szczęść Boże, witam wszystkich.
Właśnie. Kończy właśnie studia w Wyższej Szkole Kultury Medialnej. Który to rok?
Piąty.
No właśnie, kończy to piąty rok, oczywiste.
Spełniająca politologia, zaoczna.
Aha. A więc proszę Państwa, proszę mi wybaczyć może takie problemy głosowe. No i zaczynamy, Pani Małgosiu. Drodzy Państwo, święto czy uroczystość świętej rodziny. Powinniśmy dzisiaj szczególnie jakoś myśleć o rodzinie. W rodzinie też żyją dzieci, które mają od urodzenia problemy zdrowotne, tak jak pani Małgosia. Pani Małgosiu, co to za problem?
Ja mam wadę wzroku od urodzenia. Na lewe oko bardzo słabo widzę, na prawe oko trochę lepiej. No muszę powiedzieć, że ta wada jednak trochę naprawdę utrudnia mi życie, ale ja się nie poddaję i śmiało idę do przodu.
No właśnie, studiuje pani, a więc widać, jak pani się bardzo nie poddaje. Ale proszę, może wrócimy do tych czasów, które oczywiście może pani słabo już pamiętać, ale na pewno pani z opowieści też rodzinnych, z przekazów. Jak to było, jak pani była malutkim dzieckiem? Pani jest jedynaczką.
Tak.
A więc na pewno, jeżeli dziecko jest z dużymi problemami zdrowotnymi, bo tu jest problem spory, to na pewno rodzina, a szczególnie mama robiła wszystko, żeby mała Małgosia nie robiła nic.
No nie do końca mogę tak powiedzieć, że mama sama wyręczała mnie. No ale wiadomo, jak jest się jedynaczką, to nie ma się kontaktu z innymi dziećmi, z rodzeństwem. No i jest troszeczkę miałam trudniej. No zwłaszcza jak poszłam do szkoły podstawowej. Czułam się taka...
O jaką trudność tutaj chodzi? Bo każdy by powiedział, że łatwiej, bo mama wszystko robiła.
Nie, no można tak powiedzieć, może ktoś tak uważa, ale z drugiej strony nie jest tak łatwo, jest trudniej, no bo nagle zaczęłam szkołę podstawową, no chodziłam najpierw do przedszkola, to wiadomo, też była grupa dzieci, musiałam się przystosować do tych dzieci. One różnie do mnie podchodziły, bo to były dzieci zdrowe, bez żadnych problemów. To czułam się na początku trochę zagubiona, tak, trochę nieśmiała. Były osoby, które no, potrafiły się ze mnie naśmiewać, wyśmiewać, ale ja później tak z perspektywy czasu tak sobie pomyślałam, że te dzieci do końca tego nie rozumiały. Po prostu rodzice im nie...
Może pani teraz tak pomyśleć, ale jako dziecko na pewno pani to przeżywała mocno.
Tak, strasznie płakałam, denerwowałam się.
Czy mama też interweniowała w szkole? Jak to było? Czy chodziła mama do szkoły i prosiła, rozmawiała z nauczycielką?
Też na początku chodziła, prosiła, bo nawet niektórzy nauczyciele do mnie, muszę powiedzieć, też nie byli dobrze nastawieni. Można powiedzieć, że kłody mi stawiali pod nogi. Ale tutaj też znalazłam poparcie od strony koleżanek. Niektórzy były na tyle mądre, te dzieci w szkole podstawowej, że po prostu uwagę potrafiły nauczycielom zgłosić, że do mnie trzeba inaczej postępować. Pomagały mi też koleżanki, koledzy też. Także muszę powiedzieć, że tutaj pod ich wpływem niektórzy nauczyciele zmienili się. Niektórzy do mnie byli od początku dobrze nastawieni, pozytywnie. Ale teraz tak z perspektywy czasu myślę, że tych złych rzeczy i chwil staram się nie pamiętać, tylko staram się pamiętać wszystko dobrze. No wiadomo, mama jak to mama, no starała się, żebym sobie dalej w przyszłym życiu poradziła. Trochę mnie też wyręczała, pomagała mi, dodawała mi otuchy. Tutaj muszę też powiedzieć, że babcia też bardzo mi kibicowała. I też trzymała za mnie kciuki, dużo się modliła. Właśnie tutaj muszę powiedzieć, że dużo mi modlitwa od strony mamy, taty i babci pomogła. Bo gdyby nie to, to nie wiem, jak to by było dalej.
Pani Małgosiu, a gdyby pani miała tak ocenić zachowanie się poszczególnych członków rodziny, to znaczy tutaj chodzi o mamę, tatę, babcię, czy to zachowanie było jakieś spójne, takie samo, czy każdy jakieś inne podejście do pani, nie, czy inną postawę?
Nie, raczej muszę powiedzieć, że wszyscy raczej spójnie kibicowali mi. Mój tata strasznie to przeżywał, że ja taka jestem wśród dzieci, taka odizolowana. Ale stwierdził, że nie powinnam tak się poddawać, śmiało iść do przodu. No, że muszę skończyć tą szkołę, bo inaczej nie będę miała dla siebie przyszłości. To muszę powiedzieć, że naprawdę, modlitwa, wsparcie słowne dużo mi dało.
Mhm. To skończyła pani podstawówkę i co dalej?
Tak, skończyłam podstawówkę, poszłam do zawodowej szkoły odzieżowej.
Odzieżowej?
Tak.
Z wadą wzroku?
No właśnie, tutaj trochę nietrafione było tutaj ta decyzja z tym zawodem, ale tutaj mnie tak pokierowały osoby, specjaliści, którzy mi doradzili. No bo do liceum raczej nie kwalifikowałam się, bo tak nie za bardzo dobrze się uczyłam. Stwierdzili, że ja tam w liceum sobie nie poradzę. A wiadomo, szkołę zawodową bym skończyła, szybciej zdobyłabym zawód, poszłabym do pracy.
No ale jak do pracy mogła pani pójść z tak dużą wadą wzroku?
No właśnie.
I do takiej pracy, bo każda inna mogłaby być, ale...
Mhm. No ciężko było. Właśnie tutaj, jak powiedziałam wcześniej, nietrafiona była ta decyzja. No ale jakoś natrafiłam też na osoby, które mi trochę pomogły. Część nauczycieli, znowu mówię, trafiłam, którzy od początku jak najbardziej byli do mnie pozytywnie nastawieni. Część osób ze strony nauczycieli było też negatywnie do mnie nastawiona.
Ale może też uznali, że to nie jest ta ścieżka dla pani. Może to o to chodziło, co?
Ja myślę, że nie, że to była jednak, trochę mogę powiedzieć, że to zwykła złośliwość była. Tak. Że to była jednak zwykła złośliwość. Gdyby okazali mi odrobinę dobrej woli, to byłoby inaczej. Bo ja tylko potrzebowałam zrozumienia, odrobiny dobrej woli, a nie krytykowania, wyśmiewania się.
No, ale tutaj... To nie było przecież tak dawno. To jak to jest możliwe, żeby we współczesnym czasie, w szkole, nauczyciel wyśmiewał się z dziecka, które ma duże problemy w widzeniu akurat.
Było tak, bo mówię, gdybym tak nie było, to ja bym nie mówiła, no ciężko jest mi o tym mówić, ale naprawdę było tak, chociaż mówię, to była znaczna mniejsza część tych nauczycieli, ale mówię, na swojej drodze też muszę powiedzieć, w szkole zawodowej znalazłam też osoby, nauczycieli, którzy jak najbardziej byli do mnie pozytywnie nastawieni, pomagali mi. I tego, także muszę powiedzieć, że tutaj
ale
jednak...
Ale musiała pani sobie radzić w tej nauce, skoro później pani również rozpoczęła pracę w technikum.
Tak, bo ja później...
Nie praca, tylko nauka.
Tak, czym bym była starsza, tym była, można powiedzieć, trochę mądrzejsza, bo wiadomo, z wiekiem człowiek staje się mądrzejszy. I tak sobie zaczęłam myśleć, że jeżeli pójdę technikum, zdam maturę, to mam otwartą drogę na studia i będę mogła odciąć się od tego zawodu, od tej szkoły odzieżowej, od tego krawiectwa. W technikum też miałam problemy, no bo to wiadomo, już jednak trochę wyższy stopień wymagania było. No ale mówię, dalej jednak z pomocą tutaj koleżanek, nauczycieli szłam dalej do przodu. Były te chwile zwątpienia, kiedy im przychodziło, mówię, zostawić to wszystko. Po prostu mówię, nie ma sensu, mówię, po co będę chodziła dalej, męczyła się, to wszystko ciągnęła. Ale mówię, no przychodziły takie chwile, że tak sobie myślałam, że to jest wszystko potrzebne, ma sens, może tak być, że muszę się pomęczyć, ale później za jakiś czas moje życie odmieni się na lepsze. I tak rzeczywiście się stało. Ale gdy skończyłam technikum i podeszłam do matury, byłam jak najbardziej pozytywnie nastawiona. Po maturze, po przystąpieniu do matury okazało się, że matury nie zdałam. Kolejny cios, droga zamknięta na uczelnię i tak sobie myślę, co dalej? Jednak w tym krawiectwie muszę dalej zostać i szukać pracy. No bo co ja mam zrobić? No zaczęłam pracować, nie w krawiectwie, w innych takich zawodach pracy fizycznej. żeby jakoś dalej trwać, ale jednocześnie przez cały ten czas myślałam o zdaniu matury, o uczeniu się, o dalszej nauce. I tak po 7 latach ponownie podeszłam do matury, tym razem maturę zdałam i zaczęłam myśleć o studiowaniu. Już teraz tak bardziej się nastawiłam na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Ale mówię, musiały upłynąć kolejne 2 lata, zanim zaczęłam, już dostałam się do tej szkoły, zaczęłam studiować.
I co pani studiuje?
Najpierw skończyłam kulturoznawstwo zaoczne. No, tutaj muszę powiedzieć, że na tej uczelni jest inna atmosfera, całkiem inni ludzie są. Wykładowcy, tu muszę podkreślić, że atmosfera jest rodzinna, kameralna. Tutaj nikt na nikogo nie patrzy skrzywa, nikt nikomu nie docina. Są osoby też z różnymi problemami zdrowotnymi, jak zauważyłam. Jest uczelnia po prostu otwarta na wszystkich, na wszystkie osoby, które mają różne problemy. Także tutaj mówię, odnalazłam się. No trochę żałuję, że to tyle czasu upłynęło. 9 lat od skończenia szkoły średniej, zanim podjęłam dalszą naukę, ale nie żałuję, bo warto było.
Pani Małgosiu, powiedziała pani troszkę, no na pewno to jest skrót duży tej swojej drogi życiowej, takiej zawodowej, szkolnej. A chciałabym, żeby pani może teraz powiedziała nam troszeczkę o relacjach z ludźmi. Pani w międzyczasie mówiła o jakichś koleżankach, które panią wspierały, ale na pewno były też i inne sytuacje takie, kiedy pani czuła się odsunięta od jakiejś grupy. Proszę o tym coś powiedzieć. Na ile ten problem, z którym pani się urodziła, problem słabego widzenia, na ile on utrudnia, bądź może ułatwia, ale pewnie raczej utrudnia takie zwyczajne bycie w środowisku rówieśniczym.
Znaczy już teraz tak za bardzo tak osoby negatywnie do mnie nie podchodzą, ale mówię jeszcze, jak byłam w szkole podstawowej, to wiadomo, dzieci jak to dzieci. Potrafił się śmiać, patrzeć, tak, znaczy koleżanki.
Wypytywać też, tak?
No nie wiem, znaczy nie przypominam sobie, czy mnie wypytywały, ale ja się czułam, ja się sama po prostu odizolowywałam od nich, nie stałam jak wszyscy razem, w grupie koleżanki, wiadomo, wolałam być sama, tak, no nie wiem dlaczego, może dlatego, że jestem jedynaczką, to taką samotność bardziej dalej preferowałam w tej szkole, nie wiem. Ale mówię, że na początku to było tak, że te dzieci, no mówię, że te dzieci były małe. Ja teraz tak sobie myślę, że dzieci były małe. I one do końca nie rozumiały tego, że jest ktoś inny, że może ktoś inny mieć inne problemy, inaczej żyć. No ale teraz już jak, raczej już
ale
tak.
Ale czy przypomina pani sobie na przykład jakąś lekcję wychowawczą, czy w podstawówce, czy w szkole średniej, gdzie omawiany byłby problem osób niepełnosprawnych?
Nie, raczej nie przypominam sobie tego. Nie było takiej sytuacji. To znaczy tylko tyle to, że jak ja mam jakiś problem, musiałam dostarczyć zaświadczenia lekarskie. I dostarczyłam bardziej szczegółowe, no to pod tym względem trochę się polepszyło ze strony nauczycieli. Trochę inaczej zaczęli mnie traktować. Ale skoro nie było żadnych zaświadczeń lekarskich, no to oni twierdzili, że ja mogłam sobie wymyślać to, że może do końca ja to ten problem wyolbrzymiam, że to nie jest tak, jak ja sobie myślę.
Muszę pani powiedzieć, że dość często tak są traktowane osoby, które w ogóle nie widzą. Nie widzą, a sobie radzą. Na przykład chodzą doskonale przy pomocy laski albo przeszły przez kursy takiej orientacji przestrzennej i poruszają się dobrze w środowisku. I ludzie z zewnątrz mówią, no ale ja tam do końca nie wierzę, że on nie widzi. On na pewno coś tam widzi. I często taka osoba niewidoma no czuję się taka zraniona, takim, że nikt jak gdyby nie docenia tego, ile pracy włożyła w to, żeby się zwyczajnie jakoś odnaleźć w środowisku, tylko się ją podejrzewa o jakieś symulowanie.
Tak, ja też się z takim czymś spotkałam. No ja sobie myślę, że jeżeli ktoś nie rozumie, no to trudno, to jest jego problem i ja nie będę się wypowiadać. Także teraz, no, teraz to jest obecnie takie moje myślenie, bo wiadomo, jak byłam młodsza, mała, to inaczej na to myślałam. Mhm. Także ja nie korzystam ani z laski, ani z Braille'a. Normalnie, tylko po prostu jest większa czcionka i ja jakoś sobie radzę.
Drodzy Państwo, 10:26 minut. Dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy z panią Małgorzatą Gulakowską, która mówi nam o swoim życiu i radzeniu sobie z dużym problemem w widzeniu. Pani Małgosiu, no jest pani młodą kobietą, w tej chwili praca magisterska.
Tak, w czerwcu będę zdawać pracę magisterską i właśnie z tego miejsca chciałabym podziękować mojemu panu doktorowi, którego pracę piszę. Nazwiska nie będę mówić, bo może,
no pewnie,
może nie chcę, ale myślę, że jak słucha, to się domyśla, że o nim mówię. Za pomoc, za wsparcie, za czas dla mnie poświęcony, to jest szczególnie ważne. Ja mu tego nigdy nie mówiłam, ale teraz właśnie powiem, że to jest dla mnie ważne bardzo. Tak mnie wspiera po prostu i pomaga. Nie tyle, co w pisaniu, o ile pomaga mi słowem. Po prostu słowo czasami jest ważniejsze niż pomoc taka przy pisaniu trochę.
No tak, na pewno. Pani, bo tak zaczęłam, pani młoda kobieta, wiadomo, młoda kobieta, to tak wygłaszam takie hasła, ale do czego chciałam zmierzać, a mianowicie jako już młoda kobieta, a równocześnie dojrzała, która przeszła no sporo różnych doświadczeń. Chciałabym panią zapytać, jakby pani tak patrząc na swoje życie, swoje dzieciństwo szczególnie, co by pani zmieniła na przykład w dzieciństwie? Czy w postawach rodziców? Czy coś takiego? Bo chodzi mi o to, że co by pani poradziła na przykład młodym rodzicom, młodym ludziom, którzy mają dziecko z jakimś problemem zdrowotnym, z takim zdecydowanym problemem zdrowotnym? Przecież to jest takie chyba najbardziej naturalne, że jeżeli nasze ukochane dziecko ma jakiś problem, to chcemy robić wszystko, żeby mu ochraniać go jak najbardziej, prawda, przed życiem. Jak wychowywać dziecko w rodzinie?
Ja powiem tak może. Na pewno, żeby takiego dziecka nie zamykali w domu. Żeby to dziecko miało kontakt z innymi dziećmi. Z dziećmi przede wszystkim zdrowymi, bo to jest ważne. Bo dzieci zdrowe też przy takim dziecku, które ma jakieś problemy zdrowotne, też mogą się dużo nauczyć. I jeżeli takie dziecko w rodzinie powie, że chce się uczyć dalej, to apeluję właśnie do takich rodziców, żeby dali szansę, żeby nie zabraniali, żeby nie utrudniali przede wszystkim takiej osobie w realizowaniu się, bo to nie wiadomo, co będzie. Na początku jest tak, ale za kilka lat to nie wiadomo, co będzie. Może naprawdę ci dziecko tak się rozwinie, trafi na takich ludzi, którzy tak pomogą i mówię, że tutaj naprawdę po prostu nie ma co takiego dziecka izolować, tylko szansę dawać, być otwartym na świat, na życie. Niech dziecko realizuje swoje marzenia. Niech się rozwija.
A co pani na temat integracji, szkół integracyjnych czy przedszkoli integracyjnych?
To też jest właśnie dobre, że dzieci mają szansę, no i młodzież też, razem się uczyć. Bo to nie byłoby sensu, jeżeli na przykład szkoły by tylko były dla dzieci z problemami i szkoły byłyby dla dzieci zdrowych. Właśnie takie szkoły integracyjne dużo dają. Bo taki człowiek zdrowy, jak już wcześniej powiedziałam, też może się nauczyć coś, dużo wywnioskować, zmienić nastawienie do takich osób i to jest ważne.
Bardzo dziękuję. Myślę, że chyba wypowiedziała pani to, co tu jest najbardziej istotne. Oddamy głos radiosłuchaczom. Mogą państwo telefonować do nas, rozmawiać z nami. 655-23-55 i 655-23-56. 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefony w naszej rodzinie to są numery bezpłatne. 536-600, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla Rady Słuchaczy z zagranicy. 655-23-33, 655-23-66. 011-48-56 to numer kierunkowy. W studiu jest pani Małgorzata Gulakowska, która mówiła nam o swoim życiu po prostu. Już mamy telefon, to odbieramy. Halo?
Halo, dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść
Mam
Boże.
Na imię Zofia i słyszę audycję i pani może akurat nie wiem, czy to będzie taka pomoc, ale w Stonawie koło na Zaolziu koło Ostrawy jest taka klinika, która może na lepszym poziomie działa niż u nas i może ta pani, która ta studentka mogłaby się zwrócić. Ja poza poza radiem mogłabym podać swój telefon i gdyby była taka potrzeba, to wskazałabym dwie osoby, które miały wysoką krótkowzroczność, a są dosyć dobrze zadowolone po tej operacji.
Bardzo pani dziękujemy. I ojciec Grzegorz spisze pani numer telefonu i pani Małgosia, jeżeli będzie zainteresowana tą sprawą, to nawiążę z panią kontakt. Serdecznie
dobrze,
dziękuję
to nie
pani.
Wyłączacie?
Dziękujemy, pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Ojciec włączył mikrofony, a my się śmiejemy.
Wy się śmiejecie, ale no to właśnie. Nie jest źle, że się śmiejecie. Mamy telefon.
Słuchamy tak. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam panią Basię, dziękuję za te wszystkie audycje dla chorych.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam Małgosię. To jest moja sąsiadka, Małgorzata z Torunia. Ja jestem, więc Małgosia
pozdrawiam
jest moją sąsiadką.
Również.
I chciałam ją też serdecznie pozdrowić. Wczoraj widziałeś, mi się jest bardzo wrażliwa, dobra dziewczyna, znam ją od urodzenia, także cieszę się, że powiedziała, przekazała swoje świadectwo całego życia, także wzruszyłam się już i dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego w nowym roku życzę.
Dziękujemy bardzo, a Małgosi gratulujemy takich sąsiadów.
Ja też bardzo się cieszę.
Kochana dziewczyna jest,
dzięki, bardzo serdecznie.
Mimo, że rodzice, tata nie żyje, mama też bardzo wspaniała, także bardzo, bardzo dziękuję pani Basi za tę audycję. No już też mam prawie 70, więc audycję słucham pilnie każdej niedzieli.
Dzięki serdecznie, pozdrawiamy.
Dziękuję
panu.
Bardzo
Szczęść
i
Boże.
Wszystkiego dobrego w nowym
dzięki.
Roku.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Podbeskidzia, nauczyciel ze szkoły integracyjnej. Chciałam podziękować za gościa, za to, że możemy słuchać takiej osoby, która pomimo swoich trudności, które ma przez swoją niepełnosprawność, bohatersko radzi sobie w swoim życiu. I chciałam powiedzieć, że bycie jako nauczyciel z osobami niepełnosprawnymi to jest bycie takie ubogacające wszystkich dzieci zdrowych i niepełnosprawnych równocześnie, ponieważ my nawet jako nauczyciele uczymy się od osób niepełnosprawnych, jak przezwyciężać wszelkie trudności, jak właśnie sobie z nimi radzić, nie poddawać się. Każdy człowiek ma jakiś talent i my w szkole integracyjnej właśnie staramy się w każdym uczniu taki talent odnaleźć i wzmacniać go, to znaczy rozwijać. Także chciałam powiedzieć tylko o tym, że najważniejsze jest to wspólne ubogacanie się, pomaganie sobie właśnie również ze strony edukacyjnej, dydaktycznej i takie wychowawcze właśnie ubogacanie jednej i drugiej strony. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże Pani. Pozdrawiamy serdecznie. Halo, słuchamy?
Halo, Radio Maryja.
Radio Maryja.
Tu Maryja dzwoni, chciałabym z audycją.
Gdyby Pani troszeczkę głośniej mówiła.
Z audycją chciałam
rozmawiać. Tak, jest Pani na antenie już, od razu.
Tak, to można mówić?
Tak, oczywiście.
Aha. No, nie wiem, czy siostra, czy Pani mówić.
No, ja jestem świecką osobą.
Aha. Pozdrawiam wszystkich z Radio Maryja i bardzo mi się podoba to wszystko, co się mówi o tym. I nie bardzo mogę mówić.
A może Pani najpierw powie swoje imię, to będzie nam łatwiej.
Właśnie, Maria.
Pani Mario, witamy Panią bardzo serdecznie i słuchamy.
Też miałam córkę właśnie podziwioną, tą Małgosię, tak? To przed chwilą mówiła o swoim życiu. Tak?
Tak.
Więc niech mnie nie załamuje i niech tak dalej ciągnie, jak jest, bo moja córka też skończyła podstawówkę w bardzo dobrym wynikiem. Mimo wszystko, że miała wzrok okropny. Bardzo słabo widziała. Później liceum. Później studia. Na studia zdjęła bardzo dobrze. Była w trójce, także i pracowała tyle lat. Właśnie 30 lat pracowała. I jest zadowolona. Kosztowała ją bardzo dużo, mnie też. Nerwowa jest bardzo, ale przeżyła tyle lat i w tej chwili no jest. Zawsze jej tłumaczę, że się cieszyła tak jak ma, tak jest dobrze. Bardzo świetnie. No i też to Pani mogła się tak, żeby właśnie nie zauważyła się, że dobrze ciągnie, niech ciągnie na naukę, bo nauka jest potrzebna.
Tak,
też
tak.
Kiedyś ktoś jej powiedział, że po co jej szkoła, po co jej studia takiej dziewczynie.
Tak, do mnie też czasami takie osoby do mnie mówiły, jeszcze teraz tak się zdarza.
Tak.
Ale Pani Mario, bardzo dziękujemy za ten telefon. Ja tak. Myślę, że też wsparcie rodziny, nie byłoby Małgosi, nie byłoby takiej córki, o której Pani mówi, gdyby nie Pani, gdyby nie mama Małgosi, gdyby nie rodziny.
Tak.
Prawda?
No pomagaliśmy, ile mogliśmy córce. Także w każdym wypadku martwiliśmy się o nią bardzo. No, ale radzę się nie martwić bardzo, nie przejmować się tym wszystkim, dlatego że to dużo zdrowia kosztuje. Najważniejsze, trzeba się cieszyć życiem i to, co się ma, tym cieszyć się.
Pani Mario, ja myślę, że tak, martwić się, no bo jak matka się ma nie martwić? Martwić się, ale też widzieć dobre strony, prawda? Jakoś zauważać, że to życie ma różne aspekty, prawda?
Tak.
Dziękujemy Pani Mario bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Szczęść Boże Pani. Dzięki. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
O, witamy Pani Beato.
Witam. Tak, no słucham audycji i cieszę się, że osoba słabowidząca jest właśnie gościem bo ten temat jest mi bardzo bliski. Ale Pani Małgosia mówi tak ogólnie, a pomagali, a nie pomagali. Myślę, że ja bym chciała przynajmniej usłyszeć i na pewno inni też właśnie z tego skorzystają, gdyby Pani Małgosia mogła powiedzieć jakieś przykłady, co pomagać, bo w ten sposób my się nauczymy, jak pomagać osobie niepełnowidzącej, więc na przykład co wolontariusze mogą zrobić, na przykład jak było z czytaniem, jak było z pisaniem, na przykład środowisko, często na przykład, tak jak ja to widzę, pomoc będzie, jeśli właściciele ogrodów utną krzaki, żeby nie wystawały na chodnik, bo wtedy osoba słabowidząca wchodzi w takie krzaki i rani sobie twarz. Także jest wiele, wiele rzeczy, które Pani Małgosia właśnie dzisiaj mogłaby podać jako przykład i oświecić innych. Więc bardzo, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego z Bogiem.
Dziękujemy Pani Beato. Panią pozdrawiamy bardzo serdecznie. Z Bogiem, Pani Małgosi. Nie wiem, czy Pani będzie w stanie jakieś takie szczegóły, ale prosimy bardzo.
No,
w czym pomagać osobie, która ma dużą wadę? wzroku?
Na pewno, jeżeli ta osoba chce się uczyć, chce, jakieś ma zainteresowania, to poszerzać, wspierać taką osobę. No następna rzecz, no nie trzymać osoby w domu, żeby wyszła do ludzi, żeby była między ludźmi, zwłaszcza, jak już wcześniej mówiłam, między osobami i dziećmi zdrowymi.
Wie pani co, ja może tutaj pomogę pani, ponieważ ja miałam przyjaciółkę niewidomą. To była bardzo, bardzo bliska mi osoba. Ona niestety już nie żyje, zmarła jako 35-letnia kobieta, miała cukrzycę, dlatego nie widziała. Była rzeźbiarką w dodatku. Kiedy skończyła studia plastyczne, straciła wzrok. I przez około 10 lat była niewidomą. I jaki ja błąd robiłam? Byłam bardzo blisko z nią, z jej mężem, z jej całą rodziną. Ponieważ ją bardzo dobrze znałam, to zapominałam, że ona nie widzi. I na przykład, kiedy byłyśmy w kuchni, coś tam robiłyśmy, bo ta moja przyjaciółka radziła się doskonale ze wszystkim, to ja zachowywałam się w jej kuchni tak jak w swojej, a więc przestawiałam jakieś rzeczy, które leżą, prawda, nie wiem, deska do krojenia, no nie wiem, no wiadomo, takie różne rzeczy. Przestawiałam po swojemu. O 10 centymetrów na przykład, prawda? No, ta moja przyjaciółka nie widziała nic zupełnie. I moja Regina, wchodząc do kuchni, zaczynała wrzeszczeć. Znowu byłaś w kuchni. Znowu mi przestawiłaś. Jak to a ja już byłam wtedy pedagogiem specjalnym. Już byłam fachowcem, prawda? A więc miałam tak mało wyobraźni, że no robiłam takie po prostu niemądre rzeczy. Nie organizować według świata, według widzącej osoby. Niech ta osoba niewidoma sama sobie zorganizuje tę przestrzeń bliską jej. Po swojemu. Ona wtedy doskonale się w tym odnajdzie. Ojciec Grzegorz pokazuje, że telefon następny. Nie możemy się tu rozwinąć. A ja jeszcze mogłabym...
To jeszcze chwilę, bardzo proszę.
Opowiadać jeszcze. Mogłabym jeszcze, drogi ojcze. Albo taką... Powiem jeszcze jedną sytuację. Nie lubię otwartych drzwi. Lubię... Może być okno otwarte, ale drzwi muszą być zamknięte w pokoju, żebym się czuła bezpiecznie. Moja przyjaciółka drzwi miała pootwierane, wiadomo. A ja zawsze te drzwi tak... I ona przechodząc zawsze w drzwi się uderzała. Prawda? Tutaj ja dlaczego podaję te drastyczne przykłady?
Czyli ta przyjaźń była taka wymagająca z drugiej strony.
Słucham?
Ta przyjaźń była taka wymagająca z drugiej strony.
No proszę ojca, ona była prawdziwa po prostu. No i oczywiście mówię tak, osoba, moja przyjaciółka nauczyła mnie bardzo dużo. Nauczyła mnie przede wszystkim wyobraźni. Ja nie mam myśleć o sobie, tylko mam myśleć o tej osobie, z którą jestem. Prawda? Czy ja jej czasami nie zaburzam świata pomagając po swojemu, prawda?
No też jest różnica między osobami, które słabiej widzą, tak jak ja, a jest różnica z osobami całkowicie niewidomymi.
Tak, oczywiście.
Bo ja na przykład, jak ja coś mam w domu tam poustawiane, nawet jeżeli ktoś mi coś przestawi,
to pani
no to ja to widzę.
To zauważyć,
tak, ja to widzę, jestem w stanie zauważyć. To pod tym względem nie ma problemu. Ale tak, jeżeli, jak tutaj pani Basia mówi, jeżeli ktoś całkowicie nie widzi, to jest o wiele gorszy problem. Ale mówię jeszcze przede wszystkim, ja tu od siebie coś powiem. Być z taką osobą, dodawać jej otuchy, motywować ją, wszędzie ją jakby wciągać w życie społeczne przede wszystkim.
Czasami wypychać pewnie
tak,
nawet.
Na wycieczki jeździć, żeby ta osoba się rozwijała. Są różne takie, no, organizacje też, które pomagają. Mówię, tu jest szereg po prostu możliwości.
No w tej chwili jest bardzo dużo możliwości takiego bycia też w środowisku, prawda?
I żeby ta osoba była traktowana normalnie, żeby ona nie czuła się, że my musimy jej pomagać. Tak, a jak jeżeli pomagamy tak dyskretnie, żeby ta osoba nie zauważyła tego.
Dzięki serdecznie. Możemy odebrać telefon, jeżeli jest. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Barbara. Przepraszam, również mam chrypkę. Serdecznie pozdrawiam pani, ojca Grzegorza. No ja chciałam zabrać głos z tego względu, że też jestem osobą słabowidzącą. od urodzenia z osobą z wysoką krótkowzrocznością. I oczywiście krótko, no jak rodzice mnie traktowali. Mam starszego brata, także nie byłam jedynaczką. Oczywiście parasol ochronny mama jak najbardziej nade mną otwierała zawsze, no, żebym się nie potknęła, żebym zauważyła. Ale kiedy po prostu mama wychodziła do pracy, no to jako dziecko potrzebowałam po prostu czy wspinać się na drzewo na swój sposób, swoimi metodami, bo to mówię, jestem osobą z wysoko-krótkowzrocznością, a nie całkowicie niewidzącą. Także po prostu próbowałam ja na swój sposób organizować sobie normalne życie, tak jak wszystkie inne dzieci. I faktycznie miałam od początku kontakt z rówieśnikami, i czyli jakby po prostu takie wzrastanie w normalnych warunkach, gdzie no, oczywiście no, mama jeździła ze mną do specjalistów, szukając pomocy po prostu, no, że może jakaś szansa jest, ale jednocześnie, tak jak mówię, po prostu robiłam to, co każde dziecko, na ile oczywiście mogłam. I problem pierwszy, próg się pojawił faktycznie, kiedy miałam iść do szkoły, do pierwszej klasy. Okulistka odmówiła mi leczenia ze względu na to, że nie chciałam iść do szkoły specjalnej. No było to dla mnie przerażające, kiedy usłyszałam w gabinecie, gdy do mamy mówiła, że no trzeba mnie dać do szkoły specjalnej, bo z taką wysoką krótkowzrocznością ja sobie nie poradzę. Od razu założyła, że nie dam rady. I prywatnie mama mnie zaczęła leczyć. Okulista mówi, że zna dzieci wysoką wadą, które sobie inne zmysły wyostrzą, radzą sobie doskonale. I faktycznie rozpoczęłam normalnie naukę w szkole podstawowej, gdzie ja z kolei bardzo lubiłam kontakt z dziećmi, byłam otwarta na te kontakty, mimo że miałam tę świadomość. Zawsze musiałam siedzieć w pierwszej ławce i nie zawsze widziałam do tablicy z tej pierwszej ławki. Ale też no, jestem wdzięczna koleżankom, przyjaciółkom, które wiernie ze mną w tej pierwszej ławce siedziały. Później w liceum również siedziały ze mną w pierwszej ławce. No, miałam koleżankę, serdeczną przyjaciółkę, która była najwyższa w klasie, ale towarzyszyła mi wiernie w tej pierwszej ławce. Tak no, całe życie, można powiedzieć, musiałam siedzieć.
Zawsze ktoś za tą przyjaciółką mógł się skryć. Bo to jak ktoś siedzi tak w pierwszej ławce wysoki, to jest dobro, myślę, dla klasy, muszę powiedzieć.
Ja myślę, że to ważne jest właśnie takie tworzenie, przede wszystkim w rodzinie, dawanie miłości, poczucia bezpieczeństwa. Wtedy po prostu, jeżeli człowiek się czuje, mały człowiek, dziecko, czuje się bezpieczny, czuje się akceptowany i kiedy mimo wszystko napotyka te trudności, tak jak ja napotykałam różne, no nie widzę na mapie, czegoś nie mogę znaleźć, no tu za mały dróg. Tu pamiętam, że w liceum czasem z lupą na niektóre lekcje chodziłam, ale traktowałam to z humorem po prostu. Nie wiem, no może to też właśnie jakiś taki dar, że też przyciągałam z kolei inne osoby do siebie, także ja nie byłam osobą izolowaną i osamotnioną. Oczywiście dzieci, które mnie mniej znały, gdzieś tam się czy śmiały, czy żartowały, ale wokół siebie zawsze w klasie miałam grono takich osób. No mogę powiedzieć, że byłam w tej grupie zawsze takiej dominującej. I później, no studia, kolejny paradoks, bo podjęłam studia polonistyczne, wymagające dużo czytania,
dużo
prawda?
Czytania,
i to było kompletnie niezrozumiałe dla mojej okulistki, kiedy no, już na studiach byłam, po prostu musiałam mieć zaświadczenia. Wtedy nie można było mieć prywatnych gabinetów. Także sama była bardzo zdumiona i wprost powiedziała: dziękuj Bogu, dziewczyno, że jesteś zdolna, bo to jest niewytłumaczalne tak po ludzku. I szczęśliwie skończyłam studia, ale wiedziałam też już, mówię tak od czasu liceum, że Pan Bóg ma jakiś plan wobec mojego życia i nie można się załamywać, po prostu będzie jak będzie. I kolejna sytuacja trudna, w połowie studiów dokładnie, zachorowałam bardzo poważnie na reumatoidalne zapalenie stawów, no choroba bardzo ciężka, która no w tej chwili ja już poruszam się z kulą i to w bardzo niewielkich odcinkach. I dalej jeszcze pracuję jako nauczyciel, gdzie właśnie jako nauczyciel niepełnosprawny, z problemami z narządem ruchu, z krótkowzrocznością, bałam się swojej pracy, jak zaakceptują mnie dzieci, kiedy przyjdę do szkoły i będę miała nos prawie w dzienniku po prostu. No to było takie dla mnie... Te obawy najpierw rozwiały się na praktykach, gdzie właśnie też miałam taką no, wspierającą nauczycielkę, która wychwytywała plusy same, która mnie wzmacniała i po prostu podkreślała, że żebym nigdy nie pomyślała o tym, żeby zrezygnować z tego, z przyszłości, z zawodu nauczyciela, bo mam kontakt bardzo dobry z uczniami i ja w to po prostu wierzyłam, że może tak będzie. I w tej chwili nasza szkoła od paru lat jest szkołą z klasami integracyjnymi i mogę swoje doświadczenia, jakby swoją wrażliwość, no, którą nabyłam poprzez choroby, cierpienia, bo tej wrażliwości człowiek nabywa, mogę lepiej rozumieć te dzieci. Mogę wczuć się w ich sytuację i w położenie, ale tak jak mówię, najważniejsze właśnie to jest wyniesione z dzieciństwa takie poczucie bezpieczeństwa, miłości i wtedy jest łatwiej sobie radzić. Też chciałam powiedzieć, że nie będzie zawsze tak, że inni będą się domyślać, czego my potrzebujemy. Mają dobrą wolę, ale nie znają naszej sytuacji, bo musieliby być praktycznie dokładnie w takim położeniu jak my. I trzeba nauczyć się tej pokory, gdzie po prostu poprosić o konkretną pomoc. Bo chcą ludzie pomagać. To nie jest tak, że całkiem jesteśmy już, no znieczulica ogarnęła nas. Ja widzę, jak chcą pomagać mi moi uczniowie bezinteresownie i widzę też po prostu, że gro osób, gro znajomych chętnie mi pomoże, tylko trzeba powiedzieć, trzeba konkretnie nazwać, jakie ja pomocy w danym momencie potrzebuję. Trzeba zaakceptować to, że sama nie poradzę sobie i nie będę funkcjonować samodzielnie. Bo no tak jak mówię, dwie bardzo poważne choroby i wzrok i narząd ruchu. Jestem tak jakby po ludzku ciągle zależna od innych, ale wiem też, że nigdy nie zostanę. Po prostu kiedy, no mówię, dojrzewałam jako człowiek, dojrzewała moja osobowość, kształtował się charakter, ciągle dojrzewa też moja wiara i ta świadomość, że po prostu Pan Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego. I jeżeli Jemu ufam całkowicie, to wiem, że po prostu On troszczy się o mnie, kocha mnie i wiele lęków dzięki temu po prostu, można powiedzieć, czy depresje, czy takie bardzo nerwice, czy lęki, On jakby to od tego, można powiedzieć, uwalnia, prawda? Jeżeli Jemu się całkowicie ufa, to wtedy nie rozwiną się właśnie takie poważne problemy emocjonalne czy psychiczne, które bardzo towarzyszą bardzo często.
Dziękujemy za tę wypowiedź, tak piękną, wieloaspektową. Tak. Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy Panią. I
dziękuję również.
Dziękuję, że Pani włączyła się w tym nasze spotkanie, ubogacając je tak mocno.
Tak, też no, bardzo mi dało do myślenia to.
Bardzo ciekawe spotkanie, no, cieszę się, że się dodzwoniłam. I życzę Pani Małgosi dużo odwagi i tej ufności, że w życiu swoje miejsce zawsze znajdzie. I Pani dziękuję za tę audycję i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo serdecznie. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Grzegorza i panią Barbarę. Jestem tutaj też z Torunia, taki zbieg okoliczności. Henryka moje imię. Też jestem osobą prawie że niewidomą. No i ja chciałam powiedzieć na ten temat, jak tutaj na terenie naszego Torunia osoby takie jak ja, są postrzegane. Przez okres 3 lat, bo ta moja niepełnosprawność nastąpiła, teraz będzie w marcu 2013 roku 3 lata, jak całkowicie straciłam wzrok w lewym oku, a drugie oko ma dużą niepełnosprawność z tytułu jaskry wypadku w wieku 15 roku życia, kiedy przez tydzień nie widziałam całkowicie na oczy, po tygodniu dopiero mi wzrok powoli przywracał widzenie. I teraz odezwały się właśnie te urazy i po prostu tym drugim okiem prawym bardzo słabiuteńko widzę, tylko na tak lunetowo tak zwanie, na wprost. Także urzędy w naszym tu mieście Toruniu bardzo są nieprzyjazne dla nas, chorych, niepełnosprawnych. Do dzisiejszego dnia walczę z ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych o ustalenie mi grupy inwalidzkiej. Z taką niepełnosprawnością Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przyznał mi trzecią grupę i uznaje, że to mi wystarcza, że to jest odpowiednie dla mnie orzeczenie. Pani doktor zapytała, czy ja ją widzę, siedzącą przy biurku. To jest szok. Odwoływałam się do Bydgoszczy. W Bydgoszczy orzecznik zapytał mnie w ten sposób, pani doktor, a jak ja tu dotarłam? Jak ja tu śmiałam może przyjechać i odwoływać się od tego orzeczenia? No, bardzo dużo straciłam zdrowia, walcząc naprawdę o swoje prawa, gdzie mam prawo do sprawiedliwego i słusznego orzecznictwa. Wyniki, badania wszystkie, bardzo kosztowne. Zaczęłam się leczyć od tego czasu prywatnie, bo widzę, że na fundusz to jest zupełnie to niemożliwe. Także wszystkie wyniki, wykresy, badania, bardzo kosztowne, ale postanowiłam walczyć. Mimo wszystko postanowiłam walczyć, bo mówię, to jest moje prawo i należy mi się to. To jest tak niepotrzebne, że po prostu, że bez tego sama sobie nie będę mogła radzić. I odwołując się jeszcze po raz trzeci, dyrektor tego ośrodka po prostu z przewodniczącą tego zespołu wręcz roześmiały się panie i mi powiedziały, przecież jeszcze jest sąd, może pani się do sądu odwoływać.
Pani Henryko, rozumiemy, że to są doświadczenia pani no takie bolesne i trudne. A proszę powiedzieć, jak pani... Halo?
Tak, słucham. Jest
pani. Jak pani sobie radzi w takim życiu? Bo to problem orzecznictwa, to wie pani, nie chcę w ogóle w to wchodzić. Przyjmuję, że to, co pani powiedziała, jest pani osobistym doświadczeniem. Znam inne doświadczenia ludzi, którzy mówią o właśnie jakimś takim bardzo przyjaznym nastawieniu. Także to jest bardzo różnie, myślę. Ale proszę powiedzieć, jak pani sobie radzi w życiu z taką dużą wadą wzroku, w takim pani codziennym funkcjonowaniu?
Pierwsze pół roku to ja myślałam, że syn będzie musiał mnie do ośrodka psychiatrycznego gdzieś odstawić, odwieźć, bo po prostu zwariuję. To było tragedią dla mnie. Ja nic nie potrafiłam sama zrobić. Mhm. Wszystko się waliło, wszystko zrzucałam, wszystko się przewracało. Oparzałam się, tłukłam po prostu, no z tego niewidzenia to po prostu, bo pojechałam do szpitala na operację i jeszcze widziałam, a przywiózł mnie całkowicie niewidzącą, całkowita ślepota, a dzięki temu, że Narodowy Fundusz Zdrowia po wylewie i odwarstwieniu siatkówki zapisał mnie w kolejkę i 7 miesięcy czekałam na operację. Gdzie natychmiastowa powinna się odbyć operacja. W ciągu tygodnia najpóźniej, w ciągu kilka dni. Tak. Tak to się odbywa. Także skazana zostałam na takie kalectwo, na taką ślepotę.
Czy teraz po tym kilku latach, trzech latach, jakoś pani w codziennym funkcjonowaniu sobie radzi? Jak to jest? Czy potrzebuje pani...
Nawet Miejski Zespół do Spraw tutaj MOPS po prostu
też jest bardzo nastawiony negatywnie, tak po prostu, że to jest obowiązek rodziny, że rodzina ma pomagać i to wszystko, zaświadczenia i takie wszystkie inne rzeczy, bo ja wiem, że nawet takie badanie rehabilitacyjnego, a jeszcze druga rzecz, nie ma turnusów rehabilitacyjnych. Od 2007 roku tu w Toruniu nie ma szansy wyjechać na turnus rehabilitacyjny. To jest skandal. Ja co roku piszę wniosek, bo jestem po 4 operacjach. 2 dni temu wyszłam ze szpitala z 5 operacji, pani Barbaro. 2 endoprotezy mam, byłam operowana. O kula chodziłam 4 lata sama. I w międzyczasie miałam wylew i właśnie odwarstwienie siatkówki, straciłam wzrok. No to, co ja przeżyłam, to naprawdę bardzo grubą książkę można było opisać. Toruń, jedyne miasto prawdopodobnie w Polsce, które od 2007 roku nie przyznaje turnusów rehabilitacyjnych dla chorych.
Pani Henyko, wiem, że z tymi są duże problemy finansowe, nie tylko w Toruniu, jeżeli chodzi o turnusy, także to założenie było bardzo piękne przed paroma, kilkunastoma laty. W tej chwili okazuje się, że jest coraz mniej pieniędzy, także myślę, że to w całej Polsce są te problemy. Ja bardzo, ponieważ no, musimy kończyć już naszą rozmowę, bardzo pani dziękuję za włączenie się w tę audycję. No, podała pani troszeczkę takich faktów, no, które są, wskazują na to, że nie jest lekko. Prawda? Nie jest tak prosto osobie, która ma problemy zdrowotne. Chociaż muszę powiedzieć, że znam też inne sytuacje. Znam sytuacje takie, gdzie ta grupa inwalidów, to są indywidualne sprawy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Dorota z Rzeszowa się kłania.
Witamy Pani Doroto.
Witam bardzo serdecznie. Chciałabym tylko prosić, bo zmarła osoba niewidząca, taka Ewunia, która pomagała przez Radio Maryja właśnie tym, którzy też byli niewidomi. Jutro właśnie odbędzie się jej pogrzeb u nas w Rzeszowie o 11:30. I chcę tylko prosić o modlitwę, że taki człowiek, chociaż niedowidzący, był taką wspaniałą osobą, pomagał innym. Proszę o modlitwę. Wieczny odpoczynek radzie i dać, Panie.
O światło wiekuista, niechaj świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen. Jutro w Rzeszowie o 11:30 na cmentarzu komunalnym odbędzie się jej pogrzeb.
Dziękujemy Pani bardzo za tę informację.
Ona pomagała osobom, które właśnie często dzwoniła do radia i nawet z tej biednej emerytury pomagała innym. Pomagała ich.
Dziękujemy Pani bardzo za tę informację. Ja myślę, że to ma sens. Takie informacje mają sens, bo skoro mówimy, że jesteśmy rodziną, to też mamy się wspierać też w tych trudnych chwilach. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard z Wielkopolski. No właśnie przesłuchuję się tej audycji. No bardzo mądre słowa, również i świadectwa tutaj. I dobroci, jak i trudów wielu osób. No chylić czoło nad tym wszystkim jak najbardziej. Ja tylko chciałem tak powiedzieć, że pewna z pań mówiła właśnie tutaj o jakby takiej akceptacji czy nieakceptacji przez dzieci, tak, w szkołach. Ja jestem osobą już w sensie po 40. Powiem tak, no jest tutaj dużo racji. Ja myślę, że też powinno się właśnie rodzicom mówić na różnych spotkaniach w szkołach, czy również w kościołach, że tutaj jeśli są takie dzieci, żeby rodzice do swoich dzieci, że tak powiem, no zdrowych mówiły, że trzeba roztaczać taką opiekę, że ten problem powinien być bardziej jakby tak jakby przedyskutowany, rozmawiany. Tutaj wskazywane na to, że dane dziecko z taką czy jakąś tam ułomnością, nazwijmy to, czasem nawet i chwilową, tak? No nie powinno być przedmiotem kpin, bo to nieraz właśnie tak jest, że rodzice jakby nawet sami, no nie wszyscy, no nie chcę tutaj oceniać, ale no jakby tak śmiewają się, mówią, dziecko no coś tak, się zapyta.
Myślę, że tak. Już pan wypowiedział to, co jest istotą.
Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze jeden taki temat dosyć ważny, tak jakby na przyszłość, że tutaj różne problemy tych osób właśnie takich niepełnosprawnych. Ja myślę, że takim to powinno być tak, że nie byłoby lepszej szkoły dla społeczeństwa, dla ludzi, gdyby właśnie kiedyś w przyszłości jakaś partia, politycy czy ludzie, którzy są zaangażowani w działalność społeczną, polityczną, postanowili jedno, żeby ci wszyscy ludzie, przecież ich nie ma tak dużo w skali całego narodu, żeby oni właśnie przede wszystkim z mocy jakiejś ustawy, prawa, musieli być zatrudniani właśnie po tych wszystkich urzędach państwowych. Bo tam przychodząc petenci, widząc ich niepełnosprawność, uczyliby się pokory i lekcji. Ci ludzie muszą, ja oczywiście chylę czoło przed nimi, pokonywanie tych trudności, ale jakieś kursy, gdzieś tam chodzić, jeździć, prosić się. To powinno być z urzędu. Każdy, kto ma jakąkolwiek grupę, a nadaje się przecież przy dzisiejszych możliwościach technicznych, to tacy ludzie powinni być we wszystkich urzędach i to ze 100%, 90%, 80% zatrudnienia, to ci ludzie we wszystkich mniejszych miastach, większych, po urzędach, jakichkolwiek urzędach, powinni być zatrudniani, powinno im się stwarzać warunki do tej pracy, powinni być przywożeni, odwożeni do przekładania czy papierków, czy pisania na komputerze, są klawiatury Braille i tak dalej, a nie tak jak teraz, że jest ten nepotyzm, że rodzinnie są zatrudniani ludzie.
Panie Ryszardzie, już zostały wypowiedziane przez pana dwa problemy, bardzo ważne. Bardzo panu dziękuję, bardzo również, to jest istotne, również. Co pan powiedział. Już musimy kończyć nasze spotkanie, dlatego Boże, tak skracam. To o tym zatrudnieniu jest oczywiste po prostu. To nie mamy o czym tutaj nawet dyskutować, ponieważ mamy jedną minutkę czy dwie do końca, pani Małgosiu. Na koniec.
Na koniec właśnie apeluję do osób, które mają różne problemy zdrowotne. Nie tylko problem ze wzrokiem. Skończyły, czy będą kończyć, zdawać maturę w następnym roku, żeby się nie bały przejść do naszej uczelni. Bo jest naprawdę otwarta i przystosowana na różne typy problemów. Są windy, są podjazdy, naprawdę. Mówię, tutaj nie ma żadnych problemów. Wszyscy są wyrozumiali, optymistycznie nastawieni. Ja muszę powiedzieć, że dzięki tej uczelni też stałam się bardziej otwarta, optymistyczniej patrzę na świat i naprawdę zmieniłam się, dużo w życiu swoim zmieniłam na lepsze, zmieniło się.
Dziękuję bardzo, a może kogoś pozdrowić, no właśnie.
Tak, ze swojej strony to chciałabym pozdrowić tutaj przede wszystkim mamę.
Ja również pozdrawiam.
Koleżanki swoje, uczelnie przede wszystkim, wykładowców i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Dzisiaj naszym gościem była pani Małgorzata Gulakowska, studentka w Wyższej Szkole Kultury Medialnej.
Zacznie politologii 5 roku.
Tak. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję państwu, którzy uczestniczyli w tej audycji poprzez telefony, poprzez słuchanie, jakieś takie aktywne wspieranie nas też. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi, ponieważ jest to ostatnie spotkanie w starym roku, drodzy państwo. To bardzo państwu dziękuję za te wszystkie spotkania, za to, że państwo słuchali tych audycji i jakoś znosili mnie. Moje różne takie, no.
Czyli zdrowie i do zobaczenia w nowym roku, tak?
No właśnie, po prostu, zwyczajnie. Do zobaczenia w nowym roku, do usłyszenia w nowym roku. Ojcu Grzegorzowi.
Ja mówię z tej krótkiej perspektywy, tak, bo słuchacze do usłyszenia, ale my do usłyszenia i zobaczenia.
Tak. Ojcu, życzę pięknego następnego roku.
A którą pani w tym roku 2012 jakoś tak najbardziej audycję przeżyła?
Ja w ogóle, proszę każdą? Dzisiaj mnie nie proszę pytać. Ojca nie pytać, bo ja jestem niedysponowana naprawdę. Może kiedyś jakieś podsumowanie, ale ja chyba nie dokonuję. Ja jestem mało refleksyjna. Nie dokonuję takiej. Każda z audycji jest dla mnie ważna. Szczególnie przez ten kontakt ze słuchaczami, który nieraz jest tak pokazujący takie nowe ścieżki, nowe wymiary, że to po prostu zachwyca. Dziękuję państwu bardzo, bardzo i szczęść Boże na wszystko, co
czyli
będzie.
Pozdrawiamy też tych wszystkich, którzy byli gośćmi tego programu.
O, no tak. To, oj, dobrze, że ojciec jest przytomny.
Staram się.
Dzięki serdeczne za wszystko.
I czekamy na nowych w 2013 roku.
No właśnie, tak.
Dziękuję pani Basiu. Zdrowia i sił życzę.
Dzięki.
Z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Naszym gościem, czy naszemu gościowi dziękujemy i pani Barbarze, która audycję prowadzi.